Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z Matshotów, czyli cyklu w ramach podcastu Zmacznego. Podcastu, w którym opowiadam nieznane historie o bardzo znanych produktach albo potrawach. Natomiast w Zmatshotach robię przegląd ciekawych doniesień ze świata około kulinarnego, czyli opowiadam o różnych trendach jedzeniowych, które właśnie ogarnęły internet, albo o na przykład akcjach marketingowych wielkich jedzeniowych korporacji. Zupełnym zbiegiem okoliczności wyszło na to, że bohaterem dzisiejszego odcinka jest McDonald's. I tak jak mówię, jest to zwykły zbieg okoliczności, bo po prostu wszystkie ciekawe rzeczy, które wpadły mi do głowy albo o których pomyślałam, że chciałabym powiedzieć w tym odcinku, właśnie dotyczą McDonalda. A skoro dotyczą McDonalda, to myślę, że jest to doskonała okazja, żeby teraz zrobić małe story time. Otóż wyobraźcie sobie, że w wieku 3-4 lat byłam Miss McDonalda. Czy to oznacza, że najpiękniej prezentowałam się trzymając hamburgera w ręce albo robiłam najbardziej maślane oczy w stronę frytek? No nie zupełnie. Historia, którą znam, a została mi opowiedziana przez moją mamę, bo moja pamięć nie sięga tak daleko, żebym pamiętała to wydarzenie, brzmi następująco. Otóż McDonald's w Jeleniej Górze, czyli Dolny Śląsk, moje rodzinne strony, świętował swoje urodziny. I w ramach obchodów tych urodzin była tam cała taka feta, dużo się tam różnych rzeczy działo i między innymi zorganizowano konkurs na Miss tej restauracji, tego oddziału McDonalda i on został rozstrzygnięty w taki sposób, że rodzice zebrali się w kółeczku razem ze swoimi pociechami i razem demokratycznie, demokracja to jest nasza mocna strona, mieli zadecydować, które dziecko otrzyma ten jakże zacny i zobowiązujący tytuł. Podobno zrobiłam tak niezadowoloną minę, byłam tak wściekła na całą sytuację, bunt czterolatki, że wszyscy dookoła postanowili mnie wybrać. Więc ja nie wiem, czy to był szantaż z mojej strony, czy faktycznie jako naburmuszona mała dziewczynka tak słodko wyglądałam, ale ten tytuł został mi przyznany. Jakie były z tego profity? Czy do dzisiaj cieszę się zniżką na McFlurry albo na kawę w McCafe? Nie. Ale McDonald's zorganizował mi imieniny, ponieważ ogólnie miało być tak, że on organizuje urodziny, ale to chyba już było jakoś po moich urodzinach, natomiast w październiku Małgorzata świętuje swoje imieniny, między innymi wtedy ja świętuję i w ramach tych imienin została mi przygotowana impreza urodzinowa. Zjechało się całe moje kuzynostwo, w ramach atrakcji mieliśmy malowane twarze jakimiś farbkami, chyba były jakieś zabawy. Ja niewiele pamiętam, mam zdjęcia, to już dużo. Ale największą atrakcją było to, że mogłam sama przygotować sobie hamburgera. Ciekawa jestem bardzo, jak to wygląda teraz. Czy w ogóle McDonald's dalej organizuje przyjęcia urodzinowe? Bo pamiętam, jak już byłam trochę starsza, że w niektórych restauracjach był nawet taki wydzielony specjalny kącik troszkę dla dzieci, taka niby sala zabaw, ale głównie było to robione pod imprezy. Nie wiem, czy to dalej jest, bo McDonald's też zmienił swój wizerunek. On kiedyś był taki super kolorowy, radosny. Pamiętam, że dużo drewna było we wnętrzach, przynajmniej w tym McDonaldzie, który najlepiej pamiętam, czyli w Jeleniej Górze na ulicy 1 albo 3 maja. Wybierzcie sobie któryś ten dzień. I tam właśnie był ten McDonald's i on był taki super. To był główny deptak, w sensie główna ulica w Jeleniej Górze. Więc nie było na przykład zjeżdżalni, czy takiego placu zabaw, jak w tych wolnostojących. Dopiero potem, kiedy McDonald's się przeniósł na taką ulicę już przy szosie głównej, Bieleniej, to tam już ten plac zabaw powstał, ale to już był ten czas, kiedy McDonald's zupełnie zmienił swój design. Jeśli oglądacie na YouTubie, no to teraz na ekranie pojawiają się zdjęcia, jak te zmiany zaszły, więc nie wiem, czy te imprezy są dalej organizowane, bo wydaje mi się, że McDonald's też nie jest już taki prodziecięcy, że teraz ich główną klientelą jest młodzież, two for you, no i fajnie, i tego typu rzeczy. A kiedyś to jednak były dzieciaki, że to była restauracja dla dzieci, dla rodzin z dziećmi i ten Ronald McDonald w ogóle, który w ogóle był super creepy. Ja się boję klaunów i to nie było nic miłego, żeby temu ziomkowi usiąść na kolanach. W ogóle temat siadania na kolanach to jest grząski grunt w tych czasach. I taki to właśnie był story time z małą dygresją, bo faktycznie McDonald's bardzo się zmienił na przestrzeni lat. I trochę o tym też, w jaką stronę zmierza, jest wywiad, który znalazłam na stronie Business Insider w polskiej wersji tego serwisu. Jest to rozmowa, wywiad z panem Adamem Pieńkowskim, który jest, uwaga, korpogatka, Managing Directorem McDonald's Polska. I z tym panem rozmawia redaktor Mikołaj Kunica. Dlaczego w ogóle o tym wspominam? Bo po pierwsze, to jest dzieło tego pana. Warto tutaj oddać mu fame. Nie wiem, co mogę mu oddać. No w sensie warto zaznaczyć autora. Ale to też jest istotne, ponieważ z tego wywiadu dowiadujemy się, że panowie, czyli pan Adam z panem Mikołajem, się znają. Ja oczywiście w notatkach do tego odcinka podlinkuję wam ten wywiad, żebyście mogli się w nim w pełni zapoznać, ale znalazłam sobie kilka fragmentów, które chciałabym wam przytoczyć i też skomentować, bo wydaje mi się to ciekawe i być może zachęci też was do tego, aby zapoznać się z całym tekstem. Pan Mikołaj z panem Adamem znają się z czasów, kiedy w Polsce pojawiła się pierwsza restauracja McDonalda. To było w 1992 roku w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej Marszałkowskiej. Tego McDonalda już tam nie ma. On jest zaraz obok w nowej lokalizacji, bo tamten budynek chyba w ogóle został zniszczony. Tak mi się wydaje. Może to jest fake news. Jeśli to jest fake news, to na pewno się o tym dowiecie, bo zostanie to napisane albo dopowiedziane, ale wydaje mi się, że tego oryginalnego budynku już nie ma. Ci panowie właśnie rozmawiają o tym, jak to oni kiedyś zaczynali, jak ich ścieżki się potoczyły, bo oni się chyba poznali na SGH-u, na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wtedy to było takie prestiżowe tam studiować. Teraz teoretycznie również, ale już nie tak bardzo. To nie są te czasy. Zresztą studia w ogóle same w sobie nie są już takim prestiżem jak te prawie 30 lat temu. Na początku tekstu jest krótka taka, powiedzmy, wizytówka pana Adama, z której możemy się dowiedzieć, że pan Adam pracuje w McDonaldzie od 2006 roku. Zaczął od stanowiska Marketing and Research Manager. W 2008 został szefem działu marketingu McDonald's Polska. W 2009 przejął odpowiedzialność za strategię marketingową sponsoringu sportowego w europejskich strukturach sieci. W 2013 przeszedł do niemieckiego działu McDonald's, gdzie odpowiadał za budowanie strategii marketingowej w Niemczech oraz innych krajach regionu. We wrześniu 2015 wrócił do Polski, obejmując nadzór działów marketingu, Business Insight, operacyjnego i digital, a od maja 2016 jest odpowiedzialny za całą firmę. I w ten sposób wreszcie dowiedzieliśmy się, co oznacza Managing Director. Tutaj na samym początku tego wywiadu pan redaktor wspomina taką historię. Wróćmy do 1992 roku. Byliśmy młodzi i szaleni. Jak otwierali pierwszego Maca w Polsce, to pojechałem tam z naszym wspólnym przyjacielem Kwaśnym. Przypis redakcji: Tomasz Kwaśniewski, pisarz, reportażysta dużego formatu, z którym siedziałeś w jednej ławce na matematyce i zrobiliśmy głupkowaty happening. Zanim wam powiem, co to był za happening, to chcę tylko zaznaczyć, że to jest w ogóle niesamowite. No, ja tak akurat nie mam, bo ja pochodzę z małej miejscowości, więc w Warszawie zaczęłam sobie budować swoje życie w wieku 20 lat i dopiero poznawać ludzi, ale moi warszawscy znajomi, jak mi opowiadają na przykład, kogo oni znają ze swojego liceum, to nagle się okazuje, że z jednym z nich do liceum chodził Taco Hemingway, z innym, powiedzmy, jakiś inny muzyk albo obecnie polityk, albo znani dziennikarze, i to jest takie wow! Jak urodzisz się w dużym mieście, to potem masz znajomości z samego faktu, że kiedyś poszedłeś do szkoły. Także moim zdaniem to jest super, że właśnie jak pochodzisz z dużego miasta, to nagle się okazuje, że jak już minie odpowiednio dużo lat, to możesz się spodziewać, że jakiś twój stary kolega albo z klasy, albo ze szkolnych korytarzy zajmuje jakieś super wysokie stanowisko w firmie, do której na przykład masz interes, albo jesteś dziennikarzem i później łatwiej możesz zrobić z nim wywiad. Uwaga, przechodzimy do happeningu. Poprosiliśmy, żeby kanapkę przekroili nam na pół. Nie mieliśmy kasy na dwa hamburgery, a oni nie mieli noża. Skutecznie przyhamowaliśmy produkcję. I powiem wam, kiedy przeczytałam ten fragment, bo ja już się wcześniej zapoznałam z tym wywiadem, to dopiero wtedy uświadomiłam sobie, że właściwie to jest z jednej strony dziwne, że w McDonaldzie nie było noża, bo to jednak jest gastronomia, teoretycznie restauracja, do czego później pan Adam będzie nawiązywał w tym wywiadzie. Ale z drugiej strony, po co im nóż? Po co im nóż? Nożyczki, ja rozumiem, bo muszą otworzyć, powiedzmy, folię, w którą są zawinięte bułki, które przyjechały. Ale oni tam nie mają co kroić, tam wszystko jest gotowe. Chociaż nie wiem, jak z pomidorami. No bo w kanapkach są pomidory. Albo cebula. Nie, cebula na pewno już jest pocięta, bo ona jest taką kosteczkę drobną. Ale pomidory, czy pomidory przyjeżdżają w plasterkach do McDonalda? Nie wiem, a może to były czasy, kiedy jeszcze nie było kanapek z pomidorami, bo był tylko cheeseburger i hamburger, gdzie chyba nie ma pomidorów. A natomiast ogórki też są konserwowe, już pocięte, także ciekawe. Jeśli ktoś z Was pracuje w McDonaldzie, to będę bardzo wdzięczna za informację, czy w tym momencie macie noże oraz czy pomidory sami kroicie, czy przyjeżdżają pokrojone. Odpowiedzi na tą historię pana redaktora, pan Adam, opowiada, że to w ogóle było niesamowite miejsce, że to właśnie był ten powiew zachodu, że McDonald's przyjechał do Polski ze sprawą prezydenta Lecha Wałęsy, który do czołowych firm amerykańskich wysłał osobiście specjalne zaproszenia. Rozumiał znaczenie i dbał o napływ zachodniego kapitału do wschodzącej z socjalizmu gospodarki. Wychodzącej z socjalizmu gospodarki, jest wpleciony w historię maka w Polsce. To, co mnie absolutnie zaskoczyło, co przeczytałam w tym wywiadzie, to informacja o tym, że dziennie McDonald's odwiedza 700 tysięcy ludzi w Polsce. To są tak chore liczby, że ja nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, a z drugiej strony teraz łatwiej mi sobie wyobrazić, skąd mają hajs na różne mniej lub bardziej udane akcje marketingowe. Tutaj teraz pojawia się moja ulubiona, nieudana akcja marketingowa. Ale 700 tysięcy ludzi, to jest ogrom. I tutaj chyba też była informacja o tym, ile mają restauracji. Tak, obecnie jest 447 restauracji. Ale jednak 700 tysięcy To jest bardzo dużo ludzi na jedną restaurację. Nie każcie mi teraz liczyć, ale wow. Słuchajcie, oni rocznie zużywają 25 tysięcy ton frytek. Szok, szok. Ale to też bardzo mnie zaskoczyło, że uwaga, praktycznie co roku na pierwszej linii odchodzi i przychodzi 100% załogi. Niesamowicie duża rotacja, no ale ona wynika z tego, że właśnie praca w McDonaldzie dla wielu osób jest pierwszą pracą, przychodzą tam sobie dorobić studenci, a potem szukają nowych wyzwań albo już zajęcia bardziej związanego z interesowaniami albo z wykształceniem. W dalszej części rozmowy pojawia się temat Customer Journey Experience, czyli ścieżka satysfakcji klienta. I w ramach tego wątku pojawia się postać lidera gościnności, czyli jak mówi pan Adam, osoby, która dba o komfort klientów w lokalu. Wprowadziliśmy również usługę dostarczania zamówień do stolika i wykonują ją nasi pracownicy. I a propos lidera gościnności, to ja o tym stanowisku dowiedziałam się, szukając kiedyś pracy, ponieważ przeglądałam oferty na pracuj.pl. Stwierdziłam, lider gościnności. Ja lubię ludzi gościć. Może to jest praca dla mnie. I wtedy zaczęłam czytać szczegóły na temat tego stanowiska. I już miałam wysyłać moje CV, bo była duża szansa, że mnie przyjmą, bo nie trzeba mieć tam specjalnie dużych kompetencji, poza tym, że masz być dość otwarty i taki łatwo nawiązywać kontakt. Natomiast jak poczytałam opinie ludzi i większość mówiła, że to jest słabe stanowisko, że ono wcale nie jest takie miłe, jakby się wydawało i coś tam jeszcze było, już teraz nie pamiętam, ale wtedy w ogóle dowiedziałam się, że taka postać istnieje, ponieważ ja bardzo rzadko bywam w McDonaldzie, zazwyczaj korzystam z McDrive'a, kiedy zajeżdżam po kawę na przykład na autostradzie. Więc nie spotkałam się z taką osobą, ale okazuje się, że ona jest. Więc znowu apel do Was, jeśli kiedyś pracowaliście w McDonaldzie, to koniecznie dajcie mi znać, jakie są Wasze doświadczenia z tym stanowiskiem, czy jest fajnie, czy faktycznie możesz poczuć się takim gospodarzem i dzielić się swoją gościnnością z klientami. Potem pojawia się informacja o tym, że wiele rozwiązań wypracowanych w Polsce zostało wprowadzonych na świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, i że polski oddział McDonalda często jest takim królikiem doświadczalnym. Tutaj testuje się również różne rozwiązania. I zapytany o jakieś najbliższe plany, co może się zmienić w McDonaldzie, pan Adam mówi o tym, że będą modernizować linię drive-thru. I tak jak wspominałam, ja dość często korzystam z McDrive'a właśnie, kiedy jadę samochodem, więc jestem ciekawa, co się może zmienić, bo nie wiem, co tam można by ulepszyć, co dałoby się ulepszyć. W sensie wiem, co na przykład mnie denerwuje w tym wszystkim, ale nie wiem, w jaki sposób można to zmienić. Także też jest to dla mnie dość ciekawe i będę się temu przyglądała. Ulubiony mój fragment. Uwaga! Pan Adam mówi, to teraz będzie mniej... przepraszam, pan Mikołaj. To teraz będzie mniej przyjemnie. McDonald's nie kojarzy się ze zdrowym żywieniem, z promocją właściwych nawyków dietetycznych. Wiem, że z tym od lat staracie się coś zrobić, ale wciąż wartości odżywcze nie są wyśrubowane, a liczba kalorii w Waszych burgerach czy zestawach jest wysoka. Jak Ty z tym żyjesz? I teraz wchodzi pan Adam. Cały na biało. Uwaga! Nie zgodzę się z fałszywą tezą, że sprzedajemy niezdrowe posiłki. Dania przygotowywane w McDonald's robione są z wysokiej jakości składników od polskich dostawców. Warto też pamiętać, że ważne jest zróżnicowanie diety, a więc przede wszystkim liczy się umiar i zdrowy rozsądek. Na co pan Mikołaj? Jak często jesz w Waszej sieci? Ile razy w tygodniu? 2-3 razy w tygodniu i jak widzisz, nie wyglądam źle. Oprócz ulubionego przeze mnie makrojala czy burgera drwala, mamy doskonałe śniadania i kawę. Spróbuj proszę muffina z twarożkiem i z rzodkiewką. No powiem tak. Ja być może jestem jedyną osobą na świecie, która późną nocą jadąc samochodem, mój brat kierował, więc ja do niego mówię, słuchaj, możemy zajechać do Maka, więc on super zdziwiony, bo to były czasy, kiedy no, ja nie byłam odbiorcą McDonalda. I on mówi, co ty stamtąd chcesz? A ja byłam już tak strasznie głodna, że mówię, no chciałabym zjeść sałatkę. I to nie chodziło o tą sałatkę Cezara, że tam wiecie, sobie lejecie z sosidłem, coś tam. Chciałam po prostu zjeść sałatę z pomidorem. To były bardzo głupie czasy. Niemniej, jestem być może jedyną osobą, która pomyślała o McDonaldzie w kontekście zjadłabym sałatkę. Ale nie oszukujmy się, McDonald to nie jest ulubione miejsce dietetyków. I ja nie mówię, że nie można sobie od czasu do czasu tam zjeść. Oczywiście można, tylko z pełną świadomością, że to jedzenie naprawdę nie jest szczytem marzeń naszych układów pokarmowych. Ja nie mówiłabym, że teza jest ta fałszywa, że sprzedawane posiłki są niezdrowe. Bardziej bym powiedziała...
Słuchaj, idąc do McDonalda, wiesz, na jakie jedzenie idziesz. I wtedy Cię nie obchodzi, czy one są bardzo zdrowe, czy są mniej zdrowe. Po prostu idziesz do McDonalda, jeśli nie chcesz iść na niezdrowe jedzenie, płycami to salad story.
Dla mnie osobiście jest to bardzo śmieszny fragment, kiedy pan Adam próbuje zaklinać rzeczywistość, bo oczywiście McDonald's wprowadza różne zmiany na całym świecie. Tutaj też w tej rozmowie jest fragment o wege produktach i tak dalej, ale to dalej jest McDonald's. Coś, co z założenia ma dostarczać maksimum przyjemności smaku, czyli mieszankę węglowodanów, tłuszczów i soli, które w takim kombo no, nie są najzdrowsze. A poza tym, no, jeśli kanapka ma 1500 kalorii, no to ja nie wiem, czy to możemy mówić, że to jest coś zdrowego. No nie. Także śmiechłam. A jeszcze fragment z twarożkiem i rzodkiewką jest takie, zajedź sobie do Maka na sałatkę. Haters gonna hate. Idziemy dalej. Pojawia się fragment jeszcze o tym, czy były jakieś takie produkty, które pan Adam bardzo chciał wprowadzić, był zajarany tym, że mają się pojawić w sieci, a okazało się wielkim niewypałem, bo polscy odbiorcy nie byli nimi zainteresowani. I w dużym skrócie były takie rzeczy, nie przyjęły się napoje smoothie. Ja nawet nie kojarzę, żeby one były, ale to być może był ten czas, kiedy ja się zupełnie nie interesowałam McDonaldem. Wiem, że ogólnie jest szał na McFlary i Polacy uwielbiają McFlary. Ale z tego fragmentu dowiadujemy się, że natomiast w Polsce jest bardzo wysokiej jakości kawa. McCafé to jest już marka sama w sobie i odpowiada za bardzo dużą część całego biznesu. To się znakomicie udało. Generalnie Polska ma unikalne własne produkty. To my wspólnie z Czechami opracowaliśmy nową kategorię wrapów, które dzisiaj pojawiają się w sieci McDonald's na całym świecie. Tutaj zostały wspomniane Czechy. I z Czechami wiąże się taka kolejna historyjka, czyli story time! Ponieważ w gimnazjum byłam na wycieczce w Pradze ze szkoły i oczywiście w ramach wycieczki szkolnej musieliśmy zajechać do McDonalda. I moją ukochaną kanapką, jak już chyba dzisiaj tutaj wspomniałam, jest wieśmak. Więc kiedy pojechałam do Czech, też chciałam zjeść wieśmaka. Tylko dopiero po tym zdarzeniu ogarnęłam, że chyba wieśmak jest polską nazwą i nie znajdę takiej kanapki za granicą. Przynajmniej pod tą nazwą. I przy kasie chyba z 4 razy powtarzałam wieśmak, czyli przyjęłam taktykę każdego Polaka. Mówiłam coraz wolniej wieśmak, żeby pani wiedziała, o co mi chodzi. No i finalnie pani postanowiła wybrnąć, sprzedając mi fiszmaka, który przyjął najbliżej do wieśmaka. Także nie zjadłam mojej kochanej kanapki, ale wtedy zorientowałam się, że chyba jest coś takiego jak McCountry i to wydaje mi się jest odpowiednik naszego wieśmaka, który, jeszcze raz powtórzę, uważam jest najlepszą kanapką z McDonalda. I ostatni fragment, który tutaj sobie zaznaczyłam i właściwie cały sprawca tego, że trafiłam na ten wywiad, bo na innym portalu, również biznesowym, znalazłam informację o tym, że McDonald będzie dążył do tego, żeby z Happy Mealów wycofać plastikowe zabawki, żeby redukować ilość plastiku, którą produkuje sieć. I tym tropem właśnie trafiłam na ten wywiad, bo chciałam zapoznać się ze źródłem. No i tutaj pan Adam wspomina właśnie o takim planie. Szczegóły tego planu znajdziecie w tej rozmowie, którą bardzo Wam polecam, bo zarówno jest ciekawa pod kątem biznesowym, jak się zarządza taką restauracją, jakie są wyzwania największe, ale też dla takich jedzeniowych freaków myślę, że to jest ciekawe poznać sposób działania tego giganta od środka. Trochę się rozgadałam przy okazji tego wywiadu, więc mam nadzieję, że przy montażu udało mi się trochę wyciąć treści, żeby Was nie przynudzać moimi rozkminami, ale już możemy śmiało przejść do kolejnego tematu, który dotyczy McDonalda. Ponieważ postanowiłam, że chcę podzielić się z Wami takimi polecajkami filmów, które warto obejrzeć. I inspiracją do tego był jeden ze słuchaczy, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, który wydawało mu się, że w ostatnim odcinku polecałam ten film, a on po prostu posłuchał innego podcastu, w którym ktoś mówił o tym filmie. Aczkolwiek ja ten film też polecam i uświadomiłam sobie, że jest więcej produkcji, które polecam. Zawiłe to strasznie, ale w dużym skrócie. Na Netflixie pojawiło się Mac Imperium, film z 2016 roku i wiem, że na ludziach robi on ogromne wrażenie, ponieważ mój brat po obejrzeniu tego filmu zadzwonił do moich rodziców, żeby też powiedzieć, że powinni to obejrzeć, bo to jest gruba historia. I ja się z tym w pełni zgadzam, ponieważ no ja ten film widziałam już w 2016 roku, kiedy trafił do kin. I wtedy po wyjściu z kina nie wiedziałam do końca, co ze sobą zrobić, bo ten film pozamiatał. To był mniej więcej taki stan, jak po nagraniu podcastu o historii Prince Polo. Nie wiedziałam, jakie uczucia powinny mnie przepełniać, czy bardziej sentyment teraz do tej marki, czy bardziej nienawiść do tej marki. W tym momencie mam już takie dość neutralne podejście do tematu, bo w dużej mierze już dziś szczegóły tej historii zdążyłam zapomnieć, ale na pewno sobie ten film jeszcze raz obejrzę teraz na Netflixie i też do tego Was bardzo gorąco zachęcam, ponieważ Mac Imperium jest to film po części dokumentalny, ale to nie jest dokument, bo jeszcze o dokumentach dzisiaj będę mówić, kiedy są wypowiedzi bohaterów danych zdarzeń, takich faktycznych osób, tylko to jest film oparty na faktach. O tak, film fabularyzowany, film fabularny oparty na faktach. Faktach, jak powstał McDonald's i jak stał się McDonaldem, który znamy dzisiaj i którym w polskim oddziale zarządza pan Adam. Gruba historia, którą warto poznać, ponieważ po pierwsze sama historia jest bardzo ciekawa, po drugie film jest moim zdaniem świetnie nagrany, można wczuć się w klimat, przenieść się do tamtych czasów, kiedy rozgrywa się akcja. Nie będę w ogóle Wam zarysowywała fabuły, po prostu jest to historia powstania McDonalda, pełna cieni i odrobiny blasków, ale dla mnie to jest ulubiony typ historii do oglądania. Jeśli mam obejrzeć jakiś film, to właśnie z takimi historiami, kiedy przeplata się wielka doza manipulacji z historią o bardzo znanej marce i wielkie pieniądze w tle. To są filmy, które uwielbiam oglądać, bo dużo się z nich dowiaduję i uczę. Między innymi o tym, jak strasznie zepsuty jest ten świat. Także polecam Mac Imperium na Netflixie. Film trwa godzinę 55, także spokojnie możecie sobie zamówić duże frytki w Macu i nuggetsy w Uber Eatsie, albo zrobić popcorn. Z Netflixa przeniesiemy się teraz do HBO, gdzie jest z kolei serial, który nazywa się Mac Miliony. Tam było Mac Imperium, tutaj mamy Mac Miliony. I to jest serial dokumentalny, który przedstawia historię byłego policjanta, który przez ponad 10 lat czuwał nad prawidłowością organizowanej przez sieć McDonald's Loterii Monopoly, z której potajemnie wykradł miliony dolarów. Zupełnie szczerze teraz powiem, ja obejrzałam 3 odcinki, ponieważ w przeciwieństwie do Netflixa HBO wrzuca odcinki dawkując nam przyjemność oglądania, czyli po tygodniu pojawiał się kolejny. I udało mi się wtedy 3 tygodnie wytrwać w oczekiwaniu na właśnie kolejne odcinki. Zostały jeszcze 3, więc nie znam całej tej historii, ale już na podstawie 3 odcinków stwierdzam, ja Cię kręcę. Kto w ogóle na to wpadł? Odpowiedź: włoska mafia, ale no to jest niesamowite, że w niepozornej grze zorganizowanej dla klientów, dla dzieciaków, żeby zbierać naklejki, coś tam, takie świeżaki, nagle wplątała się mafia, żeby ta gra wpłynęła na ludzkie życia i to niekoniecznie w pozytywny sposób, żeby ludzie przeżywali wielkie załamania ze względu... Przepraszam, problemy techniczne, pies. Ze względu na tę grę, także niesamowita sprawa, polecam, odcinki trwają po 50 minut, tak średnio, 50 parę minut, więc no, jest to dłuższy format już niż Mac Imperium. Mac Miliony, rocznik 2020, do obejrzenia na HBO Go. I na tej samej platformie, czyli HBO Go, możemy również obejrzeć dokument z 2011 roku, Gorąca kawa. Ja, słuchajcie, na ten dokument trafiłam ostatnio zupełnie przypadkiem, przeglądając właśnie jakieś dokumenty, których nie widziałam, a które może warto było obejrzeć, zobaczyłam ten tytuł i myślę, gorąca kawa, no nie brzmi specjalnie sexy. Ale potem dowiaduję się z opisu, że jest to historia pozwu pewnej Amerykanki względem McDonalda na tam prawie 3 miliony dolarów za to, że się oblała gorącą kawą. I wiecie, moja pierwsza myśl była taka: Jesus Christ, Amerykanie, no możesz Boga podać do sądu, kogokolwiek, co Ci się tylko nie podoba, możesz podać do sądu. Włączyłam więc ten film z takim troszeczkę zobaczmy, co tam oni wymyślili głupiego. I pierwsze 3 minuty, oglądałam ten film dosłownie wczoraj, czyli kiedy wysłuchacie to przedwczoraj, chyba że słuchacie nie w dniu premiery, bo chciałam dowiedzieć się, czy warto Wam go polecać. I przez pierwsze 3-4 minuty oglądania tego filmu miałam takie uczucie, oni mnie nie przekonają, że ten pozew miał sens. Nie przekonają mnie. I nagle leżę. Leżę, bo jestem w szoku, co właśnie się dowiaduję. Jakie zaniedbania zostały dokonane. Ile w ogóle tam dziwnych akcji wyszło po drodze. Jakie obrażenie miała ta kobieta, która oblała się tą kawą i że to jest tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ pod tą historią o pozwie za oblanie się kawą, co w ogóle jak się o tym myśli, to brzmi dalej komicznie, kryje się historia strasznie skorumpowanego świata polityki i biznesu. I myślę, że to jest dokument, który naprawdę warto obejrzeć. Mac Miliony możecie sobie darować. To jest taka ciekawostka. Mac Imperium jest super ciekawe, bo to jest historia powstania sieci, którą zna każdy z nas. Natomiast Gorąca kawa to jest historia o tym, jak my naprawdę musimy interesować się polityką, bo politycy mają ogromny wpływ na nasze życie. I nawet jak nam się wydaje, że o Jezu, sądy nas nie dotyczą, dotyczą nas. Bo jeśli coś odpukać złego się wydarzy i będziemy na przykład chcieli uzyskać za coś odszkodowanie, to może się okazać, że polityk, który świetnie dogaduje się z biznesmenami, z przedsiębiorcami, jest mu bardziej na rękę, żeby działać na ich korzyść, a nie na korzyść obywateli. Znaczy, no w Polsce może to nam raczej nie grozi, bo polscy politycy bardzo nie lubią przedsiębiorców. Warto jednak patrzeć na ręce politykom, interesować się, czytać między wierszami jedno oni co mówią, a drugie jakie mają intencje. I to jest dokument o tym. Po prostu warto obejrzeć Gorąca kawa HBO Go, rocznik 2011. Film trwa 82 minuty, więc też nie za długi. I też nie wierzyć do końca mediom, bo w jaki sposób działają media, też jest bardzo szkodliwe, bo często w sposób bardzo pobieżny podchodzą do niektórych tematów, nagłówki mają krzyczeć i tak naprawdę to redaktorzy od razu decydują, w jaki sposób my będziemy reagować na dane doniesienia. Czy ten tekst sprawi, że wszyscy wyśmieją daną osobę, czy będzie napisany w sposób neutralny, gdzie da nam przestrzeń do własnej opinii, czy jednak z góry narzucona teza i język dobrany już wtedy przez redaktora sprawia, że my od razu mamy takie, a nie inne zdanie. Także Gorąca kawa bardzo gorąco polecam. Miałam poruszyć jeszcze jeden temat, nawiązać do jednego z wcześniejszych odcinków, ale widzę, że strasznie długi wyszedł ten odcinek, bo super się rozgadałam, więc i tak myślę, że w montażu sporo już wycięłam, ale żeby on nie był jeszcze dłuższy, to zostawię sobie tą informację, tego newsa, historyjkę na następny raz. A tymczasem bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dotrwaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego, że być może skorzystacie z którejś z tych rekomendacji. Ja bardzo Was proszę, że jeśli pracowaliście w McDonaldzie, to troszeczkę zdradzicie mi backstage. Możecie napisać mi o swoich historiach mailowo malgosia.zmaczyńska@gmail.com albo w komentarzu na YouTubie, albo na Instagramie bezpośrednio zmaczne.go. Też wszystkie adresy, którymi możecie do mnie dotrzeć, znajdziecie w opisie podcastu, jeśli słuchacie w aplikacji do podcastu, albo na YouTubie. I to chyba tyle. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia już niedługo.